Nasi tu byli. To niezwykłe opowieści o ludziach i miejscach. Poznaj polskie historie z każdego zakątka świata. Podcast realizowany przez Instytut Polonika.
Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek podcastu z serii Nasi tu byli Instytutu Polonika poświęcamy możliwym dotacjom i możliwym finansowaniom na projekty, które mamy w głowie. Gościem jest Jakub Salasarieta, który zajmuje się tego typu działaniami, czyli prowadzeniem i dbaniem o ten program ministra w Instytucie. Kuba, dziękuję, że zgodziłeś się porozmawiać i próbować rozwikłać pewne zawiłości. I zacznijmy od tego, czym jest program ministra.
Bardzo mi miło. Tak, jestem Kuba i pracuję w komórce organizacyjnej Instytutu, która zajmuje się faktycznie programem ministra. Jeszcze jednym narzędziem finansującym programem wolontariat, ale dzisiaj sobie porozmawiamy właśnie o programie ministra. Może zacznę od tego, że to jeden z 30 kilku programów, zdaje się, że w tym roku uruchomionych zostało...
Ale od razu tutaj doprecyzuję, nie w instytucie, tylko w ogóle.
Ja o tym wszystkim opowiem, postaram się to jakoś wytłumaczyć, że programy ministra to są takie narzędzia, które zostały uruchomione właściwie w pierwszej dekadzie tego naszego bieżącego wieku w celu finansowania zadań z różnych zakresów kultury, o takim charakterze projektowym. No i w tym momencie właśnie mamy, jak już wspomniałem, uruchomionych ponad 30 różnych programów z zakresu dziedzictwa kulturowego i takiego historycznego mamy 10 programów. I w tym program Ochrona Dziedzictwa Kulturowego za granicą, dla którego Instytut Polonika pełni funkcję instytucji zarządzającej od 20 roku. Czyli w tym momencie jesteśmy w trakcie trzeciego cyklu, w którym to my jako Instytut tym programem się opiekujemy. No mogę też powiedzieć, zarysować cele strategiczne tego programu, że najważniejszymi zadaniami jest właściwie poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony nad materialnym dziedzictwem kulturowym.
To ja tutaj stojąc na straży osób, które nas słuchają, jakbyśmy mogli to przełożyć na inny język. To znaczy, że rozumiem, że celem tego programu jest dbanie o to dziedzictwo i o ślady materialne, które znajdują się na świecie i o to, żeby mogło w stanie zabezpieczonym bądź jeszcze lepszym dalej funkcjonować.
Tak. Dokładamy do tego również upowszechnianie wiedzy na temat tego dziedzictwa.
Czyli trochę edukacji?
Tak, dokładnie. I również wspieranie wszystkich projektów z jednej strony popularyzatorskich, a z drugiej strony zupełnie naukowych.
To kto może startować do tego programu? Czy jeśli jestem członkiem stowarzyszenia albo fundacji, albo członkiem grupy wyznaniowej, albo po prostu jestem niezależną osobą, ale mam pomysł, to mogę czy nie mogę? Kto może?
Możesz, zgodnie z regulaminem właściwie wyróżnia się 4 podmioty, które mogą brać udział i składać wnioski. I to są przede wszystkim organizacje pozarządowe, które stanowią większość na tych dotychczasowych listach beneficjentów, ale także właśnie wspomniane przez Ciebie kościoły i związki wyznaniowe, ale również instytucje kultury i samorządowe, i również państwowe, takie też się zdarzają. Więc jeżeli masz fajny pomysł, to
szukam partnera.
Najlepiej szukasz partnera w postaci fundacji albo stowarzyszenia. Takich podmiotów dookoła jest naprawdę mnóstwo. Łatwo nawiązać z nimi kontakt, współpracę i przekonać ich, takie podmioty, do jakiegoś dobrego pomysłu. To jest najkrótsza droga.
Bardzo wiele osób ma fajne pomysły, oczywiście nie posiada swojej fundacji, nie posiada swojego stowarzyszenia i szukając partnera często zastanawia się, jakiego partnera wybrać. To znaczy, czy dobrze jest, żeby była to fundacja, która ma bardzo dużo wniosków już złożonych, czy nie jest to kluczowe?
To nie jest jakiś niezbędny wymóg. Co roku tak naprawdę w gronie beneficjentów pojawiają się nowe podmioty, nowe fundacje i stowarzyszenia, z którymi dotychczas nie współpracowaliśmy, aczkolwiek również przekazujemy środki jakby z takiej stałej grupie naszych partnerów, podmiotom, które tak naprawdę od lat już pracują w konkretnych częściach świata.
Zdradź mi jeszcze jeden sekret, bo to też jest rzecz, która za wiele osób nie jest jasna. Wkład własny we wniosku. Czy on jest konieczny? Czy może tak być, że mamy świetny pomysł, ale no nie mamy tych pieniędzy, które możemy w to włożyć? Co wtedy?
To jest dosyć skomplikowane. To znaczy, po tym wszystkim, co przechodziliśmy od początku okresu pandemicznego, przepisy w tym zakresie trochę się pozmieniały. Wcześniej rzeczywiście obowiązywał nas wymóg 20-procentowego wkładu własnego, przy czym istnieje możliwość dopuszczania podmiotów i projektów, które nie są w stanie zagwarantować tego 20-procentowego wkładu własnego. Po każdym naborze przed okresem pandemicznym do ministra kierowana była właśnie lista podmiotów, z których wybierano te, które są dopuszczane, pomimo tego, że nie potrafiły spełnić tego 20-procentowego wymogu wkładu własnego. Natomiast w związku z trudnościami, które powodowała pandemia, wprowadzone zostały, aczkolwiek one mają charakter okresowy, przepisy ułatwiające tak naprawdę zdobycie środków bez wkładu własnego.
To jest rzeczywiście rzecz, która niektórym spędza sen z powiek.
Tak, no najważniejsze jest, żeby powiedzieć, że brak wkładu własnego nie wyklucza świetnego pomysłu. I proszę się tym nie zniechęcać.
O, to jest bardzo dobra wiadomość. Czy tak jak w przypadku programu własnego Instytutu, czyli programu Wolontariat, gdzie można przyjść z pomysłem i go przedyskutować wcześniej, przynajmniej tak nam opowiadała Marta Szymska, podobnie jest z programem ministra? Czy mając ten pomysł można się do Ciebie zgłosić, żeby upewnić się, że okej, idę tą drogą, albo dowiedzieć się, że to jest wyjątkowo głupi pomysł?
My oczywiście jesteśmy cały czas dostępni dla wszystkich zainteresowanych udziałem w programie. Jesteśmy w stanie bardzo szybko rozwikłać jakiekolwiek kwestie formalne, odpowiedzią na pytania, czy dany pomysł się kwalifikuje i spełnia różne normy związane z zakresem zadania, związane z normami limitów finansowych i tak dalej, i tak dalej. Mamy również przypadki, w których nasi wnioskodawcy, potencjalni beneficjenci mają co do właśnie zakresu merytorycznego i wtedy jesteśmy w stanie się spotkać i to przedyskutować na różnych poziomach, w tym angażując inne piony Instytutu, na przykład program ochrony, która się specjalizuje w różnych projektach konserwatorskich, albo jeżeli to jest problematyczne na poziomie naukowym, no to mamy inny program badania. I chętnie się spotykamy, dyskutujemy i sugerujemy dodatkowe możliwości. Jesteś oczywiście również Ty specjalizujące się od popularyzacji i doskonale naszych wnioskodawców nakierowujesz na najlepsze rozwiązania też w tym zakresie.
Nasi tu byli.
Jakub Salas-Arieta i ciąg dalszy spraw związanych z programem ministra, czyli wszystkie tajniki i cała wiedza od kuchni. A tak serio, dużo osób się zgłasza ze swoimi projektami?
Tak, program jest popularny. Każdego roku w naborze, który kończy się ostatniego dnia listopada, składanych jest ponad 120 wniosków.
Duży procent uzyskuje dotacje?
Tutaj warto powiedzieć o budżecie programu.
100 milionów.
100 milionów to za dużo. 100 milionów to jest pułap największego programu ministra, programu ochrona zabytków. My mamy trochę mniej pieniędzy, ale systematycznie walczymy o to, aby ten budżet co roku się trochę zwiększał i to się dzięki kierownictwu resortu udaje robić. Na przykład w 2020 roku udało nam się rozdysponować 6 milionów, w 2021 roku o milion więcej, czyli ponad 7 milionów. Myślę, że jeszcze za wcześnie, żeby komentować, ile uda nam się środków przekazać w tym roku. Wiadomo, że ten rok jest szczególnie trudny z oczywistych względów, więc przyjdzie i czas na podsumowanie jakby budżetu na ten bieżący rok. I teraz tak, w 2020 roku udało nam się sfinansować 57 zadań. I teraz, jeżeli dobrze pamiętam, to na Ukrainie 31, na Litwie były 4 zadania, 4 również na terenie Francji, 4 na terenie Stanów Zjednoczonych, 2 projekty w archiwach na terenie Anglii, był projekt na terenie Białorusi, 1 na terenie Słowacji, 1 na terenie Mołdawii, 1 na terenie Szwajcarii i nawet 1 w odległej Ameryce Południowej.
No właśnie o to chciałam Cię dopytać, czy są takie, no bo siłą rzeczy dużo projektów jest na terenie Ukrainy realizowanych, tak?
Tak.
O tym za moment porozmawiamy, natomiast czy są takie projekty, które rzeczywiście poza Ameryką Południową, to był bardzo fajny projekt swoją drogą, czy są takie projekty, które trochę zaskoczyły Cię swoim kierunkiem, że w ogóle ktoś pomyślał, że coś takiego chce zrealizować?
Trudno mówić o jakimś zaskoczeniu, to znaczy w tym roku najbardziej egzotycznymi kierunkami była Turcja i Gruzja, no ale jakby zajmując się tym materialnym dziedzictwem kulturowym od lat, wiemy doskonale o Adampolu albo o obiektach polskich w Gruzji, znamy też również dokonania polskich inżynierów w Peru, więc to są takie obszary, które powinny być wypełnione pracami konserwatorskimi, badaniami, ale na które my czekamy.
Czy to jest tak, że jeśli przychodzą wnioski i ty go otwierasz i patrzysz na niego, to ty już wiesz, czy taki wniosek ma szansę, czy nie?
Myślę, że tak, ale na pierwszy rzut oka możemy to jakoś rozpoznać, ale tylko w jednym zdaniu powiem, że taka ocena jest złożona, odbywa się na różnych poziomach, od oceny właśnie takiej formalnej, przez strategiczną i kończy się, i to jest kluczowy etap, współpracą z zewnętrznymi, niezależnymi ekspertami, którzy przyznają większość punktów, a są specjalistami w różnych dziedzinach. Przypominam, że nasz program jest multidyscyplinarny.
Nasi tu byli.
Udajmy się na moment na teren Ukrainy. Czy dużo, mimo sytuacji, która teraz jest, dużo wniosków nadal jest pomyślanych i konstruowanych tak, żeby działać na terenie Ukrainy?
Tak, w dalszym ciągu większość projektów dotyczy obiektów na Ukrainie. W 2021 liczba projektów realizowanych na Ukrainie jeszcze się zwiększyła, bo wzrosła do 43. W zeszłym roku dofinansowaliśmy 43 zadania na terenie Ukrainy. 3 na terenie Litwy, 3 znowu na terenie Wielkiej Brytanii, 3 Stany Zjednoczone, Francja, 2 projekty, Mołdawia 2. Był projekt na terenie Austrii, na terenie Czech. Gruzja, Turcja, o czym już wspomniałem, znowu Szwajcaria, znowu Peru. Nie. Ale sama Ukraina 43.
No właśnie, tak zastanawiam się, czy nie masz takiego w sobie niepokoju, czy na pewno to się uda, tak?
Pewnie, że wszystkim nam od dawna, od tygodni towarzyszy niepokój, niepewność. Pytamy się wzajemnie siebie, na ile tak naprawdę będziemy mieli warunki pracy, przede wszystkim konserwatorom, bo zdecydowana większość naszych projektów to są zadania, które polegają na pracach konserwatorskich.
Lub zabezpieczających, prawda?
Tak.
Czy jest jakiś kraj, na który czekasz? Masz jakiś taki projekt, który chciałbyś, żeby gdzieś się wydarzył? To absolutnie nie jest pytanie po to, żeby teraz pojawiło się w przyszłym roku bardzo wiele projektów z tym związanych. Natomiast tak z czystej ciekawości pytam.
No, znowu bym powrócił do Ameryki Południowej, ona mi jest szczególnie bliska. Nie mamy w dalszym ciągu, pomimo tego, że Instytut jest zaangażowany w różne projekty naukowe, to w ramach programów ministra nie udało się dofinansować innych projektów, które byłyby realizowane na terenie na przykład Argentyny albo Brazylii, a tam no, oczywiście wiemy o liczebności Polonii.
Dziękuję Ci bardzo. Teraz ważne ogłoszenie. Wszelkie pytania do Ciebie można, rozumiem, kierować. Jeśli
oczywiście
ktoś ma jakiś...
Oczywiście zapraszamy, chętnie rozmawiamy. Na każdym etapie będziemy wspierali naszych wnioskodawców, beneficjentów. Proszę dzwonić, pisać do nas.
I tak bardzo poważnie kończymy nasze spotkanie. Do zobaczenia.
Dzięki bardzo za rozmowę.
Nasi tu byli. Podcast realizowany przez Instytut Polonika. Więcej informacji znajdziesz na www.polonika.pl.